Gościem kolejnego odcinka podcastu Powracamy po swoich jest dr Alicja Paczowska-Hałkę z Bydgoskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, Alicjo.
Dzień dobry.
Czy nie pomyliłem na początku nic?
Nie.
Na początku wszystko się zgadza. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tym nowym odcinku, w nowym roku, w 2023 roku, to jest pierwszy odcinek, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o postaci, której identyfikację ogłosiliśmy 8 marca, czyli kilka tygodni temu, a postaci, która jest Tobie znana i ta postać związana jest z ziemią bydgoską, ale nie tylko, i tam na cmentarzu w Bydgoszczy został odnaleziony. Marian Olejniczak, bo o nim mowa i chciałbym, żebyśmy dzisiaj o nim opowiedzieli. Kim był w czasie wojny i kim był po wojnie i dlaczego należało szukać jego szczątków?
Marian Olejniczak włączył się w konspirację niepodległościową już w okresie okupacji, ale ze względu na młody wiek w zasadzie były to funkcje takie pomocnicze. Był kurierem, łącznikiem, natomiast po wojnie od 1946 do 1949, czyli do momentu swojego aresztowania, włączył się w działalność takiej grupy dywersyjnej, którą kierował akowiec z Rzeszowszczyzny Stanisław Kamiński Młot. Była to grupa kilkuosobowa, faktycznie funkcjonująca w ten sposób, że na co dzień oni chodzili do szkoły, pracowali dorywczo, natomiast od czasu do czasu umawiali się na akcje z bronią w ręku, w których dokuczali komunistom na różne sposoby, poprzez akcje rekwizycyjne, poprzez stosowanie kary chłosty dla szczególnych aktywistów, zabieranie im legitymacji PPR-owskich, pisanie anonimów, listów z ostrzeżeniami, że te osoby powinny się wycofać z właśnie ze współpracy z nową władzą.
A w czasie II wojny światowej Marian Olejniczak chyba też miał jakiś, no nie chcę powiedzieć epizod, ale był też zaangażowany w konspirację.
Myślę, że to, co się działo w okresie wojny, to było genezą tego, dlaczego on po wojnie, zamiast po prostu włączyć się w takie normalne życie młodego mężczyzny, czyli skończyć szkołę, może pójść na studia, podjąć pracę, założyć rodzinę, bo narzeczoną miał, właśnie włączył się w tą konspirację zbrojną. Tak się stało, że o jego, jakby w takim włączeniu, o jego wielkim patriotyzmie zdecydował dom rodzinny. On urodził się w domu, w którym ojciec był powstańcem wielkopolskim, był kurierem okręgowej delegatury rządu na kraj, czyli reprezentował ten pion cywilny Polskiego Państwa Podziemnego na Pomorzu. I on jako syn się temu wszystkiemu oczywiście przeglądał, bo w jego domu właśnie odbywały się spotkania konspiracyjne. I tutaj, zanim jeszcze trochę o ojcu, jego wpływie na właśnie na życie Mariana i jego wybory życiowe, to, co miało naprawdę decydujący wpływ na potem tą taką, można powiedzieć, nawet agresję wobec komunistów, to jest fakt, że w jego domu rodzinnym ukrywał się Bolesław Lipski, pseudonim Bartl. Warto przypomnieć, kim była ta postać. To jest czołówka Polskiego Państwa Podziemnego, tego pionu cywilnego, czyli naczelnik bezpieczeństwa okręgowej delegatury rządu na Pomorze. Podlegało mu ponad 3000 konspiratorów. I w ich domu od 1943 roku Bolesław Lipski się ukrywał. Marian właśnie jako taki nastolatek widział właśnie tego ukrywającego się konspiratora, który cały dzień spędza gdzieś pod schodami w jakiejś komórce. Czasami przekazując mu pożywienie widział, że nasłuchuje jakichś zagranicznych stacji radiowych. Wychodził tylko na noc, żeby porozmawiać z ojcem. I tak się stało, że potem ukrywał się nie tylko przed Gestapo, ale już wiosną 1945 roku przed Urzędem Bezpieczeństwa, który rzeczywiście był bardzo zainteresowany, żeby tego człowieka odnaleźć i go zlikwidować. Co też uczynił, bo Bolesław Lipski został w maju 1945 roku aresztowany i zakotowany w śledztwie w więzieniu mokotowskim.
Czyli widzimy genezę, tak szeroko zakrojoną genezę patriotyzmu Mariana Olejniczaka, który wzrastał w domu patriotycznym. Jego ojciec, mam tu przed sobą jego biogram, Jan Olejniczak, pseudonim Ziewo i Waga, nie został zamordowany przez komunistów, chociaż też był represjonowany i też ten biogram jego jest bardzo bogaty i historia życia jest bogata, ale spoglądając na nie tylko na rodzinę Olejniczaków, ojca i syna, ale w ogóle na podziemie antykomunistyczne, którym zajmujesz się przecież od lat, czy nie masz takiego wrażenia, że właśnie wychowanie w domu rodzinnym było tą przyczyną, dla której wielu później żołnierzy zostało w partyzance powojennej i wielu żołnierzy złożyło ofiarę ze swojego życia właśnie dlatego, że dom rodzinny był taki, a nie inny.
Tak, oczywiście pewne wartości były przekazywane. Jeżeli on widział, że ojciec walczył całą okupację z Niemcami, włączał się aktywnie w konspirację, był z tego tytułu poszukiwany przez Niemców i później raptem w maju 1945 roku zostaje aresztowany za przynależność do Armii Krajowej. Dla takiego młodego chłopaka to po prostu się w głowie nie mieściło. Jak można niszczyć ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę? Także to miało rzeczywiście decydujący wpływ na to, że on właśnie kontynuował jakby to, czego nauczył się od ojca i od rodziców.
I przechodzimy już do tych lat powojennych. Marian Olejniczak jest w podziemiu antykomunistycznym i w tym podziemiu działa. Jak wyglądało jego działanie? Zarysowałeś wcześniej, że to działanie nie było takim typowo, byśmy powiedzieli, pełnoetatowym działaniem, prawda? Tylko było działaniem takim konspiracyjnym, w którym miał uprzykrzać życie komunistom, mówiąc tak trochę eufemistycznie.
Tak, on w 1946 roku, już po zakończeniu wojny, należy wspomnieć, że w 1945 roku, wtedy kiedy aresztowano jego rodziców za przetrzymywanie Lipskiego, ukrywanie Lipskiego, on również został aresztowany i pół roku przesiedział de facto za to, że nie doniósł na rodziców. No ale po pół roku został wypuszczony i podjął decyzję, że wraca do szkoły, podejmuje naukę w liceum, które dzisiaj jest takim najważniejszym liceum w Bydgoszczy, czyli numer jeden, i przygotowuje się do matury. To jest jego jakby takie zadanie na co dzień, nauka. Ale w tej szkole spotyka się z człowiekiem, znaczy z młodym człowiekiem, którego znał już z okresu wcześniejszego, Stanisławem Kamińskim. Ich spotkanie było nietypowe, dlatego że zauważył go najpierw na ulicy, podszedł do niego i chciał z nim porozmawiać, a ten zaczął najpierw udawać, że go w ogóle nie zna. Później się wyjaśniło, że on po prostu posługiwał się fałszywym nazwiskiem ze względu na swoją działalność konspiracyjną na Rzeszowszczyźnie i nie chciał być przez nikogo rozpoznany. Kiedy jednak już się dogadali, sobie sprawę wyjaśnili, dlaczego tak jest, Kamiński zaproponował mu, że może dołączyć do ich grupy. Na to on się zgodził. Ich działalność polegała na co dzień, to po prostu chodzili, tak jak wspomniałam, do szkoły, podejmowali jakąś dorywczą pracę, na tyle ile ona była możliwa i do pogodzenia z nauką szkolną. Obaj byli rówieśnikami, ale właśnie od jesieni 1946 roku, po referendum, zaczęli robić pierwsze akcje przeciwko komunistom. Większość z nich, tych akcji przeprowadzali na terenie powiatu inowrocławskiego. To było związane z tym, że Kamiński tam miał bliższą rodzinę, znał tamte miejscowości, znał ludzi, też widział, kto po jakiej stronie się angażuje. No i wyjeżdżali w teren, czyli na terenie samej Bydgoszczy tych akcji nie przeprowadzali. Właśnie wyjeżdżali do mniejszych miejscowości, w których mogli, że tak powiem, podokuczać komunistom.
Przypomina mi to taką trochę działalność małego sabotażu Szarych Szeregów chociażby, która też na tym polegała, że były to takie działania, które ktoś mógłby powiedzieć, no cóż takiego znowu wielkiego robili, a właśnie ten mały sabotaż, czy właśnie taka działalność konspiracyjna powojenna, no sprawiała, że władza komunistyczna nie mogła się czuć zbyt pewnie i na tych terenach i w całej Polsce.
Tak, miało to na pewno takie działanie odstraszające, zwłaszcza tych, którzy się mocno angażowali w działalność PPR-u, no bo jeżeli właśnie najpierw tutaj angażowali się, żeby referendum było tak, a nie inaczej przeprowadzone, a potem dostali za to batę od tych młodych mężczyzn i jakowców, którzy im wytłumaczyli, że po prostu ta kara chłosty jest wymierzona za to, jak zachowywali się w czasie referendum, jak agitowali i okłamywali społeczeństwo. Później oczywiście następne akcje dotyczyły głównie zdobycia jakichś funduszy, bo niektórzy z nich, którzy przybyli z Rzeszowszczyzny do Bydgoszczy, nie mieli z czego się utrzymywać. Więc wybierali celowo albo to były takie sklepy, w których właściciel był, czy kierujący tym sklepem był mocno właśnie zaangażowany w PPR, albo były to zakłady państwowe. Stąd fabryka wapna w Piechcinie, stąd cukrownia w Kruszwicy, stąd jakieś młyny. Zabierali pieniądze, oświadczali, że to jest na rzecz działalności AK. Czasami była to żywność. Jeśli trafiały się inne rzeczy, to były one po prostu szybko spieniężane i przekazywane rzeczywiście tym akowcom, którzy w Bydgoszczy się ukrywali, a których Kamiński znał osobiście jeszcze z działalności konspiracyjnej na południu Polski.
Wróćmy na chwilę do Jana Olejniczaka, ojca Mariana. Też bogata historia i ten biogram rzeczywiście już dzisiaj przywoływałem, ale mam tutaj kilka zresztą przygotowanych w opracowaniu, twoim opracowaniu w tekście, w którym między innymi Olejniczak, ojciec, senior, miał mówić: jeśli dostanę dożywotnie więzienie, to powiem amen, a jeśli karę śmierci, to powiem alleluja. Jestem Polakiem i jako taki jestem gotów zginąć. Niezwykle wzruszający cytat mężczyzny, który jeszcze nie wie, jaka przyszłość go czeka i daje świadectwo takiego patriotyzmu. Trudno się może Marianowi dziwić, że taki głęboki patriotyzm zmotywował go do dalszej walki.
Tak, rzeczywiście te wartości chrześcijańskie będą również później widoczne nie tylko właśnie w czasie przesłuchań, w czasie rozprawy, kiedy wyraźnie będzie mówił, że to była działalność polityczna, a nie rabunkowa, wyjaśniając, jak do pewnych sytuacji dochodziło, tłumacząc również śmierć jednego milicjanta, który zginął w czasie pościgu, że na dobrą sprawę nawet nie wiadomo, czy Marian go zastrzelił, czy po prostu funkcjonariusze ścigający właśnie Mariana, właśnie tego funkcjonariusza sami nie postrzelili, bo on tej broni akurat w czasie tej ucieczki bardzo mało używał.
Często było tak, myślę, że co można było przypisać żołnierzom podziemia, to nie tylko z takich wypadków byśmy powiedzieli, ale w ogóle z przestępstw kryminalnych, to starano się przypisać po to, żeby znaleźć paragraf, prawda, czy bardziej jeszcze obciążyć.
Tak, jak się czyta dokumenty z tamtych czasów, to właśnie widać, że cokolwiek w tym czasie się działo, jakiekolwiek napady bandyckie, to od razu przypisywano tej konkretnej grupie, która miała mieć właśnie ten proces i dopiero w trakcie, jeśli mieli na tyle odwagi, to tłumaczyli, że absolutnie z tą czy tamtą akcją nie mają nic wspólnego. Oni w tym nie brali udziału.
Zanim przejdziemy do tego ostatniego roku, bo Marian Olejniczak zostaje zamordowany 30 grudnia 1949 roku i pisze listy do matki i do ojca. Do tych listów przejdziemy później, ale zatrzymajmy się w roku, no właśnie, chyba 48. Mam przed sobą wiersz Miłość Ojczyzny. To wiersz, który jest sam w sobie bardzo, bardzo głęboki i piękny, a zarazem prosty. On jest podpisany Mar, 19 listopada 1948 roku. Ale czy to jest data powstania tego wiersza, czy to jest data przepisania tego wiersza?
Myślę, że bardziej przepisania, przynajmniej tak z dokumentu wynika, że on powstał właśnie kilka tygodni wcześniej, w czasie odrabiania lekcji, siedział i po prostu pewnie zastanawiał się nad tą naszą polską rzeczywistością i nad różną postawą młodzieży, którą widział i w szkole, i znał te osoby, które włączały się w konspirację. I jakby to był taka forma apelu do młodych ludzi i takiej refleksji nad tym, jak można to swoje młode życie stracić lub zyskać i pracować na rzecz ojczyzny na różne sposoby.
I przypomnijmy, Mariano Olejniczak urodził się w roku
1926.
To powstaje w 1948, czyli Mariano Olejniczak ma 22 lata. Przeczytam fragment tego wiersza, chociaż myślę, że później zacytujemy naszym odbiorcom w całości ten wiersz. Jeśli ktoś powie, ja jestem Polakiem, spytaj go, komu i pod jakim znakiem służy. Usłyszysz wykrętną odpowiedź, w ten czas otwarcie, komunie. Powiedz i odstąp od niego, unikaj takich ludzi i więcej nie pytaj, gdyż są to ojczyzny pasożyty, dbają tylko o co? O żołądek syty. Lekki wiersz w swoim, powiedzmy, takiej warstwie tekstowej, ale z drugiej strony na pewno bardzo stanowczy. W 1948 roku mówić o komunistach pasożyty i że trzeba stronić od takich ludzi, no wymaga pewnej dojrzałości, myślę.
Tak, i myślę, że w tym momencie, kiedy został zarekwirowany po rewizji i trafił na ubeckie, że tak powiem, biurko, wzbudził on na tyle wzburzenie, że siostra, Celina Olejniczak, która została poproszona przez Mariana, aby kilka egzemplarzy przepisała na maszynie. Ona w tej chwili, w tym czasie pracowała w gazowni miejskiej, miała dostęp do maszyny. On chciał ten wiersz może wśród swoich znajomych troszeczkę rozpowszechnić, więc ją poprosił o przepisanie tego wiersza. Jakie były skutki? Ona dostała za przepisanie tego wiersza 4 lata więzienia. Co prawda później na mocy amnestii zwolnioną i ostatecznie siedziała dużo krócej, ale z jej wspomnień wynika, że przeszła naprawdę piekło w tym areszcie, w jaki sposób ją traktowano, w jakim stworzono jej warunki i więzienie było jednym wielkim koszmarem, a z punktu widzenia dzisiejszego świata prost nie do pomyślenia, że za przepisanie wiersza swojego brata można dostać taką karę.
Wiersz był stanowczy, ale kara jest niewspółmierna. Absolutnie każdy, kto odrobinę zdrowego rozsądku ma, wie, że była to forma oczywiście pewnej komunistycznej represji na rodzinie. No i przychodzi ten 49 rok, rok tragiczny dla Mariana Olejniczaka i dla jego rodziny również, bo przecież ojciec musi w końcu się dowiedzieć, że jego syn nie żyje. Jego młody syn, zaangażowany w walkę z komunizmem, nie żyje. Jak doszło do pojmania i do zamordowania Mariana Olejniczaka?
W pierwszych dniach kwietnia 1949 roku członkowie tej grupy Kowala zorganizowali, zaplanowali taką akcję zyskania pewnych znacznych, jak na tamte możliwości, funduszy poprzez akcję przeciwko pracownikom cukrowni w Kruszwicy. Pojechali z Bydgoszczy, wybrali się właśnie w tamtym kierunku, zorientowali się, w którym momencie pracownik będzie przewoził pieniądze z banku do cukrowni i wynajęli samochód i przeprowadzili dosyć sprawnie tą akcję. Udało im się te pieniądze zyskać. Niestety wśród tych pracowników, których oni tylko, że tak powiem, obezwładnili i odebrali im te pieniądze, był człowiek, który dzień wcześniej przypomniał sobie, że widział Mariana Olejniczaka. Nie wiedział, jak ten człowiek się nazywa, ale wiedział, z kim go widział. I już po godzinie faktycznie od tej akcji poszukano tego człowieka, konkretnie właśnie kolegę Olejniczaka. Zrobiono w Inowrocławiu, zrobiono tam zasadzkę i ten przyznał się, tak, to jest mój kolega, to jest Marian Olejniczak. I Marian Olejniczak był już notowany, był już aresztowany, więc UB bardzo szybko namierzyło, gdzie mieszka ten Marian Olejniczak. Pojechali do jego domu, tam zastali ojca w mieszkaniu, który tylko wiedział tyle, że syn wyjechał z grupą znajomych do Inowrocławia. Zrobili tam rewizję, w czasie tej rewizji natknęli się na dokument, właściwie na taką adnotację, kopertę, w której był jeden z kolejny adres ewentualnej kwatery tych ludzi, to znaczy taką postawili słuszną przypuszczenie funkcjonariusze UB, że tam mogą skierować swoje pierwsze kroki wracający z Kruszwicy właśnie ci członkowie konspiracji. Pojechali tam do Inowrocławia na ulicę Świętego Ducha 121. Tam była mieszkanie koleżanek tych właśnie Olejniczaka, Kamińskiego i rzeczywiście kiedy oni się zorientowali, to znaczy najpierw udali się, grupa operacyjna, która ich ściga, zaczyna ich ścigać, udaje się do jednego z tych mieszkań. Tam jako pierwszy do tego mieszkania wchodzi Kamiński, zorientował się, że są obce osoby, natychmiast się wycofał. Marian Olejniczak i jego kolega Walenty Jarosz, który również brał udział w tej akcji, szybko został ostrzeżony, uciekajcie. Niestety Kamiński też próbował zbiec ze schodów i uciec z tego mieszkania, ale się już nie udało. Czyli dowódca został aresztowany jako pierwszy. Ci dwaj ukrywali się na wyspie, na jeziorze Gopło w Szuwarach przez 2 dni, zastanawiając się zrobić dalej, co robić dalej. I potem z głodu niejako zdecydowali się udać się i zorientować się, co się dzieje w innym mieszkaniu, w Inowrocławiu, które było dla nich taką kwaterą. I tam niestety też już na nich czekano. Olejniczakowi udało się uciec, również Jaroszowi, i zdecydowali się pieszo wracać do Bydgoszczy. W tym czasie było już jakby i ORMO, i milicja, i UB postawione na nogi, że szukają bandytów. Na drodze w okolicach Złotnik Kujawskich natknęli się na Mariana, który zdecydował się samotnie, bo oni się rozdzielili, wędrować do domu. No, jechał po prostu samochód terenowy wojskowy z kilkoma funkcjonariuszami. Najpierw przejechali go, minęli, ale potem się zorientowali, że to może być ten człowiek, którego szukają. Zaczęli go ścigać. Trwało to około 2 godzin, tak przynajmniej z tych relacji wynika. Poprzez pola w międzyczasie powiadomiono większą grupę funkcjonariuszy, goniono go naprawdę bardzo długo i niestety raniono go w nogę, dlatego w którymś momencie niestety się przewrócił, w tym momencie jakby wpadł już w ręce UB i został przewieziony do aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Inowrocławiu.
I tam możemy się domyślać, że przeszedł brutalne śledztwo, jak to UB miało w zwyczaju przesłuchiwać. I potem został skazany.
Tak.
Długo musiał czekać na wyrok. Ile czasu upłynęło, ile trwało śledztwo aż do wyroku?
Jeszcze tylko dodam, że aresztowany został Wielki Piątek 49 roku, 15 kwietnia. Zaraz potem posypały się następne aresztowania tych wszystkich, których nazwiska udało się ustalić jako członków grupy lub współpracowników. Natomiast rozprawa odbywała się przez kilka dni w połowie września i 17 września 1949 roku Mariana Olejniczaka, Stanisława Kamińskiego skazano na karę śmierci.
Symboliczne te daty. Wielki Piątek, potem 17 września, to takie daty symboliczne. No właśnie, i Marian Olejniczak czeka na wykonanie kary śmierci do w zasadzie prawie że ostatniego dnia roku 49. I właśnie przed sobą mam te dwa listy, do matki i do ojca. Do ojca jest krótszy, ale pisze też, no właśnie, w zasadzie w dniu egzekucji pisze do ojca. Ja przeczytam w całości te słowa, niezwykle zresztą wzruszające. Drogi Ojcze, tą drogą żegnam się z Tobą, gdyż na widzenie się z Tobą mi nie zezwolono. Zatem, kochany Ojcze, proszę Cię o przebaczenie i nie rozpaczaj, gdyż Bóg powołał mnie do siebie i tam się kiedyś spotkamy. Piszę te kilka słów, gdyż śpieszy mi się na drugi świat, bo panowie nie mają czasu. Zatem żegnam się z Tobą, ściskam, całuję, bywaj zdrów, pocieszaj mamusię, jak będziesz umiał. Szczęść Ci Boże. Do widzenia w chwale Pana. Ostatni raz kreśli się Twój syn Olejniczak Marian. Niezwykle dojrzała postawa. W dniu śmierci, w dniu wykonania wyroku śmierci, wyznanie wiary, wyznanie patriotyzmu. Spieszy mi się na drugi świat, pisze Marian Olejniczak. Dzisiaj, po tylu latach, słowa tego listu wzruszają, bez wątpienia.
Tak, rzeczywiście. I list ojca, pisany dlatego osobno do rodziców, tu warto wyjaśnić, bo ojciec w tym czasie jest w więzieniu. Dostał 15 lat za współpracę z bandą Kamińskiego, jak to wtedy nazwano, czy po prostu za wspieranie syna w różnych tam okolicznościach, bo od któregoś tam momentu ojciec wiedział o tej działalności konspiracyjnej. Na początku syn się z tym krył, ale w którymś momencie właśnie pokazał mu ten wiersz, nawet został, ten ojciec go nawet pochwalił, stwierdził, że jest rzeczywiście głęboki i później też ojciec był wtajemniczony, nie uczestniczył w tych akcjach, ale zdawał sobie sprawę, że ta działalność syna ma jakiś sens i że jest to jakaś forma odwetu przeciwko władzy komunistycznej.
I ten drugi list, list do matki, dużo dłuższy, ale wciąż niezwykle głęboki. Jego też chciałbym, żebyśmy posłuchali w całości. Droga moja, najukochańsza mamusiu, list, który do Ciebie piszę, jest mym ostatnim listem do Ciebie. Moja droga mamo, proszę Cię, przebacz Twojemu synowi i nie pomnij moich przewinień względem Ciebie. Droga mamusiu, odchodzę z tego świata z pogodną, spokojną duszą, którą oddaję naszemu wszechmogącemu Panu w ręce. Dlatego nie rozpaczaj, moja ukochana mamo, i poddaj się z tą boleścią Jemu, a On ukoi Twą boleść i rozpacz. Droga mamusiu, wszystko na świecie ma swój początek i koniec, więc przyszło mi wcześnie pożegnać ten świat, świat pełen zgryzoty, boleści, zakłamania i obłudy. Dlatego schodzę z niego spokojnie. Jedyna boleść, która targa moim sercem, to żal Ciebie i całej naszej rodziny, ojca, do którego napiszę też kilka słów, w których pożegnam się z nim. Proszę Cię, moja droga mamo, kłaniaj się wszystkim moim znajomym z moim pozdrowieniem. Droga mamusiu, wraz z otrzymaniem tego listu przestaniesz mieć syna i więcej już nie będę mógł ucałować Twej dłoni, która mnie piastowała i wychowywała. Tak, mamo, odchodzę z tego świata, aby spotkać się tam, na drugim świecie, na którym nie będzie już tych zmartwień i śmierci. Do zobaczenia w chwale Boga. A teraz, droga mamo, najukochańsza moja mamo, żegnam Cię i polecam opiece Bożej, nie załamuj się tym bólem i wytrwaj do czasu, kiedy połączymy się w Królestwie Bożym. Proszę, uściskaj ode mnie Bożenkę, Celinkę i Krysię. Na tym kończę. Żegnam. Do zobaczenia na drugim świecie. Całuję. Twój kochający syn, Olejniczak Marian. Niezwykle wzruszające słowa tego listu. Listu, który, no właśnie, kończy słowami: na tym kończę, żegnam, do zobaczenia na drugim świecie. Całuję. Twój kochający syn, Olejniczak Marian. 23 lata, młody żołnierz, niezwykle dojrzała postawa, niezwykle dobrze ukształtowany. Jaka byłaby Polska, odchodząc od historii, konkretnie Mariana Olejniczaka, ale jaka by według Ciebie, jako historyka, byłaby Polska, gdyby to pokolenie, temu pokoleniu pozwolono przeżyć?
Na pewno wolna. Na pewno z innymi wartościami, nie tak zlaicyzowana, nie tak ogłupiona, przez komunizm, z którym myśmy się na dobrą sprawę do dzisiaj nie rozliczyli. Tak dużo jeszcze osób w ogóle nie dostrzega zbrodni komunistycznych, nie stawia ich na równi z tymi zbrodniami, które miały miejsce w okresie II wojny. Nie chodzi o skalę tych zbrodni, prawda, ale że jeden i drugi system, i ten faszyzm niemiecki, i komunizm, który został nam, że tak powiem, na bagnetach sowieckich tutaj przeniesione, są równie zbrodnicze i antyludzkie.
I dowodów tego jest wiele. Dowodem jest bydgoska łączka, dowodem jest cmentarz właśnie przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy, gdzie szczątki Mariana Olejniczaka w 2021 roku, jeśli się nie mylę, zespół Biura Poszukiwań podjął, odnalazł i podjął, a potem zidentyfikował. Pamiętasz zapewne te dni?
Tak, oczywiście cieszyłam się, że udało się, że tak powiem, odnaleźć te szczątki. Już to, co znaleźliśmy przy pojedynczych szczątkach, dawało wielką nadzieję, że owszem, trzeba przeprowadzić badania genetyczne, ale wiele wskazuje na to, że to jest właśnie ten poszukiwany przez nas człowiek. No, to, co znaleziono przy nim, czyli po prostu jakiś notes, klucze do mieszkania. On mieszkał w takiej starej kamienicy, która do dzisiaj funkcjonuje, więc ten klucz był taki specyficzny, to też dawało nadzieję, że to jest właśnie on. I przede wszystkim rodzina zyskała pewność, że, bo to była taka trochę nietypowa sytuacja, bo oni tak naprawdę mieli, podejrzewali, że w tym miejscu został on pochowany, ale nigdy nie mieli pewności. W tym momencie, jak umarli rodzice, umarła już jego siostra, to miejsce miało być po prostu zlikwidowane, żeby do tego nie dopuścić, skoro mamy przypuszczenie, że w tym miejscu jest właśnie pochowany człowiek, który został rozstrzelany na mocy wyroku sądowego w więzieniu na Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy, to po prostu podjęliśmy się tego, żeby sprawdzić, czy tam w tym miejscu jest ten człowiek, o którym, że tak powiem, legenda głosi, że jest.
No właśnie, to trochę takie ratowanie pamięci, bo ktoś inny by powiedział, no miał swój grób, spoczywa na cmentarzu, kogo tu szukać. No polski bohater, taka wspaniała postać, polski żołnierz zasługuje na to, aby nie zaginąć gdzieś w odmętach ziemi cmentarnej, prawda, mimo że ten grób rzekomy, domniemany był, zresztą wiele takich grobów badamy właśnie po to, żeby sprawdzić, żeby się upewnić, żeby odnaleźć, zidentyfikować i powiedzieć tak, tutaj spoczywa na pewno Marian Olejniczak. I 8 marca 2023 roku, kilka tygodni temu, w Belwederze nota identyfikacyjna odczytana, że Marian Olejniczak został odnaleziony, że są to jego szczątki. No właśnie i pewna historia zamyka się po tak wielu latach. Kończy się pewien pogrzeb, którego nigdy nie było tak naprawdę.
Tak, to jest też ważne, że będziemy mogli po prostu jako państwo oddać mu również tę ostatnią przysługę w formie pogrzebu, któremu się po prostu należy.
A co przed nami? Co w przyszłości? Co jeszcze kryje bydgoska łączka, gdybyśmy mogli jeszcze w kilku zdaniach dodać, bo przecież to nie ostatnia ofiara komunizmu, która czeka na identyfikację.
Rzeczywiście cmentarz przy ulicy Kcyńskiej jest tym miejscem, gdzie najczęściej wywożono ciała więźniów politycznych, którzy zmarli czy to w śledztwie, czy na mocy wyroków sądowych. Jest tych nazwisk ponad 50. Są w tym również kobiety, co jest rzadkością. Cały czas pracujemy nad tym, żeby każdą z tych osób, o których wiemy, że została tam pochowana, żeby doprowadzić do ekshumacji i godnie pochować na pięknej kwaterze żołnierzy niezłomnych, która już zaczęła w Bydgoszczy funkcjonować po pochówku pięciu pierwszych, których udało nam się wcześniej odnaleźć właśnie w tym miejscu. Także zobaczymy, jak się uda nam dogadać z dysponentami świeżych, znaczy funkcjonujących tam grobów, bo niestety takich sytuacji już nie będziemy mieli, że będzie to na tyle miejsce bezproblemowe, że można tylko po prostu przeprowadzić ekshumację i przeprowadzić badania genetyczne. Teraz musimy liczyć na życzliwość osób, którzy mają tam swoich zmarłych krewnych.
I to piękna konkluzja, że ta historia Bydgoskiej Łączki, cmentarza przy ulicy Kcyńskiej i ofiar komunizmu, ona znajduje swój finał, bardzo realny finał i bardzo realne zwieńczenie, bo mieliśmy już, tak jak powiedziałaś, pogrzeby ofiar, których szczątki zidentyfikowano, mamy już kolejne i dalej będziemy działać i to jest chyba wszystko pod hasłem, najlepiej się wypełnia pod hasłem powracamy po swoich, aż po prostu powrócimy po tego ostatniego i z Kcyńskiej i z całej Polski. Doktor Alicja Paczowska-Hałkę była gościem kolejnego odcinka podcastu Powracamy po swoich. Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie dziękuję za przyjazd z Bydgoszczy tutaj do nas, do Warszawy na to nagranie i za tę piękną opowieść o niezwykle barwnym i interesującym człowieku, jakim był Marian Olejniczak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Thank you.